Now. Ale piękny zrobiłem dzisiaj dżingiel, tak jakbym sam w sobie miał studio produkcyjne w głowie. Piękna sprawa. Mam nadzieję, że słychać moje postępy w śpiewie. Chciałbym, żeby tak było, bo ja już sam nie potrafię tego ocenić. Ale dzisiaj porozmawiamy o powrotach. O tym, jak to jest z wracaniem do byłych. Dlaczego chcesz wracać? I dlaczego kusi to, żeby znowu wejść w tę samą relację, która wcześniej się nie udała. Zauważ, że naszym życiem kieruje chęć unikania cierpienia. Za każdym razem, gdy odczuwasz smutek, ból, to chcesz od siebie to odepchnąć i wejść w stan większej radości, albo przynajmniej mniejszego cierpienia. Tak samo jest w relacjach. Za każdym razem, gdy odczuwasz cierpienie i nie jesteś już w stanie go wytrzymać, to podejmujesz decyzję o rozstaniu. Albo robi to twój partner, partnerka, bo nie jest w stanie znieść tego cierpienia i chce uciec od tego cierpienia, uwolnić się od niego. I mówi, to koniec. No i w tym momencie pojawia się rozstanie. Ból, cierpienie. Właśnie, znowu cierpienie. I niezależnie, czy ty podjąłeś decyzję, albo podjął to twój partner, partnerka, to znowu będziesz chcieć uniknąć cierpienia i będzie to wielka szansa, że będziesz chcieć wrócić do tej relacji. Powiesz, wróćmy do siebie. Proszę, nie mogę bez ciebie żyć. Jest się w stanie zrobić wiele, żeby ta osoba wróciła, żeby ta relacja znowu zaczęła działać. Bo nie jesteśmy w stanie znieść tego cierpienia, które pojawiło się po rozstaniu. Czyli po raz kolejny ucieczka od cierpienia do radości. Przynajmniej tak nam się wydaje. Bo wtedy wydaje się, że powrót jest wspaniałym rozwiązaniem. Ja zawsze tak myślałem, że powrót to jedyne rozwiązanie wyjścia z tego samotnego trybu, z pustki, nieszczęścia. Że to nie może być tak, że to był na pewno błąd, że się rozstaliśmy i powinniśmy być razem, bo jesteśmy dla siebie pisani. Niestety się myliłem, bo jednak jak sobie o tym pomyślę, że każda relacja, która się zakończyła z dziewczynami, to kończyła się powrotami. Ucieczką od cierpienia. I niezależnie od tego, czy ja podjąłem decyzję o rozstaniu, czy to one podejmowały decyzję o rozstaniu, a częściej to one podejmowały decyzję o rozstaniu, i widzę, że kobiety częściej podejmują decyzję o rozstaniu, nam mężczyznom trudniej jest przyznać się do porażki, schować dumę do kieszeni. Mamy wrażenie, że powinniśmy naprawiać wszystko, ale nie wszystko da się naprawić i nie wszystko warto przecież naprawiać, co nie znaczy, że nie warto walczyć i dbać o relacje, bo to są dwie różne rzeczy. Po prostu rozwalonego dachu nie warto naprawiać, tylko wybudować go trzeba od nowa. Jeżeli jest doszczętnie spalony, trzeba go odbudować od nowa. I tak samo jest w relacji. No i kończyło się to tym, że gdy chciałem, żeby one do mnie wróciły, to zakładałem maskę. Robiłem wszystko, żeby wróciły. Podejmowałem nawet jakieś bezsensowne ruchy, udawałem, że się zmieniłem, tylko aby odzyskać ją. Bo wydaje się, że zmieniając się, można odzyskać drugą osobę. Czyli to było trochę jak na początku spotykania, kiedy zaczynamy się z kimś spotykać, chcemy zrobić dobre wrażenie i udajemy, że jesteśmy lepsi niż naprawdę jest. Co potem odbija się negatywnie na relacji, bo maska spada po pierwszym tym miesiącu miodowym i zaczynają się problemy w związku, bo okazuje się, że jesteśmy inni. I tak podobnie jest po powrotach. Wracaliśmy do siebie, a ja... Na początku był bombing, love bombing, zajebiście przytulanie, w ogóle ekscytacja, emocje na wysokim poziomie, ale te pozytywne emocje, więc wejście z takim przytupem. To jest trochę jakby się chciało wbiec na scenę i czujesz, że są przed tobą ludzie, to żeby wejść na pełnej, wjechać, żeby przyćmić swój stres, strach. To tutaj się przyćmiewa to, że jest gdzieś z tyłu ta obawa, że to się znowu rozpadnie, bo przecież nic nie zostało rozwiązane. No i właśnie, nic nigdy nie było rozwiązywane, żadnej głębszej rozmowy, tylko problem zamieciony pod dywan, schowany i potem ten dywan w szafie zaczynał tak pochukiwać jak sowa. Najpierw po cichu, ale z każdym dniem coraz głośniej. Ale nie zaglądaliśmy do tej szafy, tylko tak udawaliśmy, że tego nie słyszymy, że coś huczy z tej szafy. Tylko się uśmiechaliśmy, robiliśmy dobrą minę do złej gry, ale w pewnym momencie ta sowa już się tak rozwścieczyła, że wylatywała z szafy i tak huczała, że nie będę tego tutaj przedstawiał huku, bo może się ktoś przestraszyć, a ja nie chciałbym, żebyś się przestraszył albo przestraszyła, bo może sobie teraz chillujesz i jest ci dobrze, a ja tutaj chcę wystraszyć, więc to tylko sobie wyobraź, że tak wyleciała ta sowa i zrobiła taki bałagan, wywróciła wszystko do góry nogami, że aż musieliśmy się ponownie rozstać. Więc 100% moich powrotów nigdy się nie udało. I oczywiście są wyjątki, w których powrót może się udać, ale to są wyjątki. W zdecydowanej większości, patrząc nawet po ludziach, których znam, nigdy się to nie udawało. Bardzo, bardzo rzadko. Wręcz potęgowało to cierpienie powroty. Utrzymywało jeszcze większy stan niepokojów, ludzie byli wrakami. Widać było, że coś jest nie tak z nimi. Co oczywiście każdy z nas próbuje zakryć i udawać, że jest lepiej. Nigdy nie widać, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, ale to się da wyczytać. I to jest przykre i smutne. I właśnie dlaczego my chcemy w takim razie wracać, skoro to z reguły nawet nam racjonalne myślenie podpowiada, że to nie ma sensu. No właśnie, unikać cierpienia chcemy. Już rozstaliście się. I zaczyna pojawiać się w tobie smutek, pustka, ale też mogą się pojawiać przykre myśli, że ta relacja była zła, beznadziejna. I chcesz odepchnąć te myśli i najlepiej jest wtedy racjonalizować sobie każde zachowanie, każdą sytuację i tylko pamiętać dobre chwile, żeby odepchnąć te traumatyczne i nieprzyjemne przeżycia, bo one nie są fajne i niefajnie byłoby je wspominać, że coś tam niefajnego się działo, że się kłóciliście, że było tak, a nie inaczej, że tak naprawdę to się okazuje, że było dużo kontroli czy jakichś innych toksycznych rzeczy. Wypieramy to, bo jest to dla nas bezpieczniejsze, lepiej jest myśleć o dobrych rzeczach, szczególnie w tym momencie rozsypki po rozstaniu, kiedy jest smutno, faktycznie czuje się odrzuconym człowiek, takim nikomu niepotrzebnym, pozostawionym sam sobie na pastwę losu, to lepiej jest myśleć o tych dobrych rzeczach. Tylko to też jest iluzja. Bo gdy sobie pomyślę, to z reguły myślałem o jakichś początkach naszej relacji, o tym, co się działo na początku, jak było wspaniale, jak było wiele wspaniałych przeżyć, o tych pierwszych różnych razach, które dawały najwięcej dobrych emocji. A niekoniecznie były to wspomnienia niedawne, bo już niedawno, skoro związek się rozpadł, było wiele brudu, wiele jakichś takich niedobrych rzeczy w tej relacji. Więc jest racjonalizowanie, tylko nie można temu wierzyć, bo to jest właśnie mechanizm nasz obronny, który daje nam właśnie ucieczkę od cierpienia. Ale to są tylko racjonalne wytłumaczenia, idealizowanie tego, co było, zapominając o tym, co tak naprawdę było źle. Poza tym jest jeszcze taki mechanizm, jak to się nazywa, czystej nie ekspresji, tylko ekspozycji. Mechanizm czystej ekspozycji. Polega to na tym, że jak zobaczysz coś wiele razy, to zaczynasz mieć z tym relację. Łączą cię jakieś emocje, wspomnienia i bardziej się utożsamiasz z tym, zaczynasz to bardziej lubić, masz większą więź. Czyli na przykład piosenka w radiu. Jeżeli usłyszysz piosenkę 100 razy, to na początku masz do niej ambiwalentny stosunek, nie obchodzi cię ta piosenka. Ale po setnym razie zaczynasz tupać do niej nogą, może melodia ci się włącza w głowie i już to lubisz. Może nawet zaczniesz sobie odpalać tę piosenkę. Czy tak samo jest na social mediach? Zobaczysz kogoś 100 razy na TikToku albo na Instagramie, to zaczynasz się zżywać z tą osobą. Masz jakąś relację i zaczynasz może nawet o niej czasem myśleć albo chętniej oglądasz jej treści. Czyli coś zaczyna cię łączyć tak jakby z tą osobą poprzez dużą ekspozycję. Tak samo jest w relacjach, jeszcze nawet bardziej. Im jesteś dłużej w relacji, tym trudniej jest przeżyć to rozstanie i większa jest chęć powrotu, no bo więcej cię łączy z tą osobą. Masz więcej wspomnień, nieważne czy dobrych, czy złych. Jest więcej cech wspólnych, tak się przynajmniej nam wydaje. I dlatego też jest tak, że im się jest młodszym, tym krótszy związek wydaje się długi, no bo się mniej przeżyło, więc wydaje się, że nawet pół roku to był długi związek, jeżeli na przykład ma się 20 lat, no a inaczej jak ma się 40 czy 50 lat, pół roku to się wydaje króciuteńkim okresem, no bo pół roku z 50 lat jest trochę mniej niż z 20 lat. Więc tu nie można tak oceniać, że młody to tam i coś. No bo to naturalna sprawa, nie? Że mamy młodsza osoba, dla młodszej osoby krótszy czas jest tak samo długim czasem. Trudniej jest wtedy się pogodzić z tym, bo cię więcej łączy z tą osobą. Potem jest jeszcze coś takiego jak koszty, poniesione koszty, no tak to nazwę. Im więcej włożyłaś w relację, tym trudniej jest ci porzucić to i powiedzieć, nie, no kurde, przecież tyle włożyłem w to czasu, energii, emocji, zaangażowania, żeby się to teraz rozpadło, nie może być tak, muszę o to walczyć. Nie mogę pozwolić tej osobie odejść, bo przecież tyle mnie to kosztowało. A im właśnie najgorsze jest to, że często im bardziej jest rozchwiany związek emocjonalnie i dzieje się w nim wiele różnych perypetii, to mamy wrażenie, że włożyliśmy jeszcze więcej zaangażowania. Bo kosztowało cię to więcej kompromisów, więcej uległości, więcej zmiany planów, więcej zmiany swojego zachowania, dostosowywania się, prób uszczęśliwiania tej drugiej osoby. I nawet ten związek mógł być bardzo toksyczny. Ale twoja zainwestowana energia jest tak duża, że nie chcesz przyznać się do porażki i powiedzieć przed sobą, tak, to źle wyszło. Trudno. Nie, że obwiniać siebie teraz za to, że tak wyszło, tylko powiedzieć sobie, no to nie wyszło, ta relacja nie wyszła mimo moich starań, trudno. Nie chcemy się przed sobą przyznawać do porażek, do popełnionych błędów, bo to boli. A bardzo często jeszcze zaczynamy wtedy siebie obwiniać, co też jest kolejnym złym schematem, bo nie ma co się wtedy za to obwiniać, bo prawdopodobnie robiłaś wszystko, co najlepiej potrafisz, żeby ta relacja była dobra. Może inaczej nie potrafiłaś w tym czasie reagować. Masz jakieś wzorce wyniesione z domu, przekonania i one nie zawsze są dobre, bo wiele tego, co nam wdrukowano przez życie, jest kompletnie bez sensu i z bullshitem. Jest nieprzydatne, jest wręcz nam szkodliwe. No ale robimy to, bo wydaje nam się, że to jest dobre. Dlatego nie ma co się za to obwiniać, bo to tylko samobiczowanie i ściąganie siebie w dół. Jest jeszcze coś takiego, że lubimy myśleć o przyszłości i przeszłości, fantazjować, gdybać. Gdybanie jest tą sytuacją, w której mówisz sobie, gdybym zrobił to lepiej, gdybym mu powiedziała, że go kocham wcześniej, gdybym nie była taka czepialska, gdybym, można i tak sobie gdybać i gdybamy sobie, tak uwielbiamy gdybać w ogóle w wielu sytuacjach. Bo lubimy się trzymać przeszłości albo przyszłości, myśleć o tym, zamiast być w teraźniejszości. Nie dostrzegamy tego, że wszystko się zmienia, że świat się wokół nas zmienia, że nic nie jest trwałe, że jedyną słuszną rzeczą jest zmiana w życiu. Gdy wyjrzysz za okno, zrób to, i zrób to teraz, potem za 5 minut. To zauważysz, że chmury już są gdzie indziej, słońce bądź księżyc jest w trochę innym położeniu, nie wiem, drzewa inaczej się kołyszą, a ludzie na chodniku są w innych, już ich nie ma, nie? Samochody może zostały przeparkowane, cokolwiek. Wszystko się zmieniło, było tylko to 5 minut. A my nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, że wszystko wokół się zmienia i chcemy zachować często przeszłość. Może to być taka sytuacja do analogii. Załóżmy, że w dzieciństwie jadłaś szarlotkę, która była wspaniała, po prostu genialna. Taka szarlotka od mamy albo od babci. Notabene ja uwielbiam szarlotkę, uważam, że to jest genialne ciasto, proste, ale tak genialne i uwielbiam ją jeść, dlatego chyba o niej mówię. I potem przez całe życie chcesz odnaleźć tą idealną szarlotkę. Tą z dzieciństwa, która przypomina ci o zapachu młodości, lata, wakacji beztroskich. Przywołuje wspomnienia wspinania się po drzewach, zbierania wiśni. Ta szarlotka ci to przypomina. I próbujesz przez całe życie znaleźć wspaniały przepis. Odwiedzasz wszystkie kawiarnie, próbujesz różnych przepisów na tę szarlotkę, ale nigdy nie jesteś zadowolony z tego, że ta szarlotka smakuje inaczej, którą znajdujesz. I już masz nadzieję, że znajdziesz szarlotkę wspaniałą. Jedziesz do innego miasta, próbujesz ją. To znowu nie ta szarlotka. No i cierpisz. Jest ci smutno z tego powodu, że żadna szarlotka, którą jesz obecnie, nie spełnia twoich oczekiwań. Nie jest jak ta szarlotka z przeszłości. Uczepiasz się tego, co wydarzyło się w przeszłości, zamiast dostrzec to, że wszystko się zmienia. Już nigdy nie zjesz takiej samej szarlotki. To jest kompletnie niemożliwe. Nawet jeżeli by zrobiła to ta sama osoba według tego samego przepisu, to zawsze będzie to inaczej smakować, bo wpływają na to okoliczności, rodzaj wybranych jabłek, dzień, w którym jesz, dzień, w którym zostało to upieczone, może nastrój osoby, która piekła, było jej smutno, to dała więcej cukru. A przez to, że trzymasz się przeszłości, nie dostrzegasz możliwości tu i teraz, że może gdzieś jest inne wspaniałe ciasto, na przykład banoffee, i nie dajesz sobie szansy poznać czegoś nowego, odkryć nowych doznań, tylko kurczowo trzymasz się tego, co wydarzyło się w przeszłości. A gdybyśmy osiedli w teraźniejszości bardziej, byli bardziej uważni, to byś był w stanie zauważyć, że wszystko się zmienia i nic nie jest nam dane na stałe. Każda rzecz, każde odczucia się zmieniają. I to, że ta relacja kiedyś była okej, fajna, dawała dużo radości, nie znaczy, że ona wiecznie taka będzie. I nie znaczy, że warto właśnie wracać tu i teraz, bo się wszystko zmieniło. Może zmieniłeś się ty, zmieniła się partnerka, partner, może macie inne priorytety, inne wartości, coś wydarzyło się w waszych życiach, że ciężko jest już wam pogodzić swoje wartości, swoje spojrzenie na świat. Może rozjechaliście się celami, a może ekonomicznie jedna ze stron zarabia wielokrotnie więcej, druga mniej i to jest jakiś problem. To nie ukrywajmy, to też jest często problem. Nie można mówić, że to nie są problemy, bo pojawiają się inne oczekiwania i tak dalej, nie? A my tego nie chcemy dostrzegać. Tak jakbyśmy uznawali, że wszystko będzie zawsze stałe. I zaczynamy sobie gdybać. Gdybym zrobił to inaczej w tej relacji, to byśmy byli teraz razem i nie musielibyśmy wracać. I to oczywiście jest dobre do momentu, w którym mówisz to na tej zasadzie, żeby wyciągnąć wnioski, nauczyć się czegoś nowego i w kolejnej relacji poprawić to. Chcesz się po prostu czegoś nauczyć, przeanalizować. I wtedy zastanawiasz się, co zostało źle zrobione, co można lepiej zrobić, dlaczego to się rozpadło. Ale źle zaczyna się w momencie, w którym się tego trzymasz kurczowo i zaczynasz się biczować, że tego nie zrobiłeś, a trzeba było to zrobić, że tak było wspaniale. A gdybym jej powiedział, gdybym jej nie okłamał, ale okłamałeś, to już się wydarzyło. Przeszłości nie da się zmienić. Można tylko coś w teraźniejszości, tu i teraz zmienić. I gdybanie może przerodzić się w samobiczowanie, obwinianie się. Zaczniesz sobie mówić, no tak, byłem beznadziejnym partnerem albo partnerką. Przecież ktoś taki jak ja nie zasługuje na miłość. Za mało się starałem. Powinienem jeszcze więcej dać z siebie. Nie, no tak beznadziejnej osoby nie da się pokochać. Tylko z tego nic nie wynika. I nawet jeżeli faktycznie źle się zachowałeś, zachowałaś, to jeżeli będziesz się za to obwiniać i biczować, to często jeszcze bardziej się chce powracać do tej osoby, bo obniża się twoje poczucie własnej wartości. Jeszcze jesteś bardziej samokrytyczny, ale w tym złym sensie i tak naprawdę nie uczysz się niczego nowego. bo nie przeradza się to w działanie, tylko zaczynasz opadać w dół. A mając niższe poczucie własnej wartości, też chcemy, aby ta osoba do nas wróciła, żebyśmy byli jeszcze znowu razem. Bo to powiększa poczucie pustki, daje wrażenie, że ta osoba jest w stanie załatać nas, wypełnić. Ale to jest kolejna iluzja. Druga osoba nie jest w stanie nikogo załatać ani wypełnić. Może nam pomóc, może nas akceptować, dać dużo miłości, zrozumienia. To pomoże w podniesieniu naszej własnej wartości, myślenia o sobie. Ale to tylko pomoc. Reszta zależy od ciebie, czy zrobisz coś, co spowoduje, że podniesiesz swoją wartość. W oczach swoich, nie chodzi o rynek, jakieś tam sztuczne rzeczy, że kupisz sobie drogą rzecz i będziesz myśleć, że to podniesie twoją wartość. To kompletnie nie podnosi wartości, chyba że w oczach innych i na chwilę, powierzchownie, bo każdy się potem reflektuje, że to jest tylko złudzenie, jeżeli to są maski. A lubujemy się w zakładaniu masek, bo to jest proste, a maską może być drogie ubranie, a samochód, status społeczny, liczba followersów w social mediach, osiągnięcia, ubiór, fryzura. Każda z rzeczy może tuszować to, ale to nie znaczy, że wewnętrznie czujemy się pełni. I żeby to poczuć, to trzeba zacząć robić coś, co będzie dla ciebie trudne, coś nowego. Bo licząc na to, że wzrośnie twoje poczucie własnej wartości, robiąc ciągle to samo, nie wychodząc ze swojego bezpiecznego kokonu, to się nie wydarzy. Musisz wyjść, musisz zrobić coś, co jest dla ciebie niebezpieczne. Nie mam tu na myśli skakania gdzieś, tylko niebezpieczne to może być to, że wystąpienie publiczne albo zagadanie pierwszemu na Tinderze do kogoś. Zrób to, zrób coś, co cię będzie po prostu kosztować energię. I to podniesie twoje poczucie własnej wartości. No i jest jeszcze ten mit tej jedynej, tego jedynego, co też jest iluzją, bo zawsze wydawało mi się, że to jest ta jedyna, jak się rozstaliśmy. Jak musimy do siebie wrócić, bo jesteśmy sobie pisani. No najwidoczniej nie byliśmy sobie pisani, skoro ten związek się rozpadł i spotkaliśmy się po prostu w takim momencie życia, w którym się spotkaliśmy. Nie mogliśmy się inaczej spotkać, bo ja byłem w jakiś sposób pokiereszowany, ona była w jakiś sposób pokiereszowana i razem coś próbowaliśmy stworzyć, ale nie potrafiliśmy, bo właśnie mieliśmy pokiereszowane wnętrza swoje, te wnętrza mentalne. Nie mogłem się spotkać z kimś niepokiereszowanym, z dziewczyną, która super jest świadoma, super poukładana w tamtym okresie, bo ja taki byłem i ona by nie chciała być z kimś takim. Ale właśnie może już się zmieniło i ktoś się zmienił i już nie jesteśmy w stanie razem funkcjonować. Ja nie wierzę w syndrom jedynej tego jedynego, bo ciągle się wszystko zmienia. To jest też tylko iluzja i to jest tylko twoja myśl, która racjonalizuje twoje zachowanie. No i oczywiście są możliwości takie, że powrót się uda. Są wyjątki, ale raczej to jest rzadkie, bo często okaże się, że gdy zostaną spełnione te wyjątki, to żadna ze stron nie chce do siebie wracać. To się bardzo rzadko zdarza, ponieważ okazuje się, że... No właśnie, zaraz powiem, co się okazuje. No bo pierwszy wyjątek to jest taki, że ty się zmieniasz. Ale tak naprawdę się zmieniasz w dobrą stronę. Masz w sobie więcej samoświadomości, akceptacji, zrozumienia, miłości, wyższe poczucie własnej wartości. Czyli przepracowane, nazwijmy to potocznie, traumy nawet. I nie da się tego zrobić w tydzień, dwa, nawet w miesiąc. To jest długotrwała praca, która wymaga naprawdę konsekwencji, cierpliwości i naprawdę ogromnej chęci zmiany. Nie tylko tej powierzchownej, że coś tam sobie zmienisz. Aż się napiję, bo już mi od tego gadania zaschło w gardle. Bardzo często, gdy ty zmienisz swoje reakcje i sposób patrzenia na świat, zdobędziesz w sobie większe pokłady samoakceptacji, to nie dostrzeżesz tego, co na początku dostrzegałeś w partnerze lub w partnerce, tej byłej, do której chciałaś wrócić. bo okaże się, że jesteście na innych poziomach. I nie znaczy, że ty jesteś lepszy albo gorszy, czy ona, on, tylko na innych poziomach. I nie będziecie w stanie już stworzyć żadnej też relacji, bo na przykład tamta osoba się nie zmieniła, nie rozwinęła, a ty tak. Więc prawdopodobnie okaże się, że już nie chcesz być z tamtą osobą, bo dostrzeżysz tą iluzję i dostrzeżysz, że ta relacja wcale nie była dobra, że już tej relacji nie potrzebujesz, że jesteś w innym etapie swojego życia. No ale to jest szansa, jeżeli się zmienisz, że ten powrót ma rację bytu. Tylko to często trwa i po roku okazuje się, że emocje totalnie wygasają i nie chce nam się wracać, bo to już się dawno rozmyło. Bo najbardziej się chce wracać w przypływie emocji. A na początku jest bardzo dużo emocji i cierpienia, ale też paradoksalnie jest coś takiego, że bardzo często chce się wrócić do byłego po rozstaniu z innym partnerem. Czyli tak, żeby to było prościej, bo chyba sobie zagmatwałem to, co powiedziałem. Masz moją uwagę? Ej, halo? Musiałem trochę ciszy wprowadzić, bo nie wiem, czy mnie tego teraz słuchasz. To jak nie słuchałeś, nie słuchałaś, to biada ci. No i wracamy teraz. Tylko, że teraz sam się rozproszyłem. To jest paradoks tego podcastu i mojego gadania. Czyli tak. Sytuacja, w której rozstaliście się, minął czas, ty wchodzisz w nową relację z nowym chłopakiem, dziewczyną, rozstajesz się z tym nowym chłopakiem i dziewczyną i myślisz sobie, muszę wrócić do tego wcześniejszego byłego, bo ten nowy związek był nieporozumieniem. No i jeżeli często się, no i jeżeli szybko się weszło w nowy związek, to prawdopodobnie jest to nieporozumienie, bo to było pod wpływem emocji właśnie ucieczki od cierpienia. Ale też może i wtedy chcesz wrócić do tego pierwszego partnera, partnerki, z którym się rozstałeś, bo znowu czujesz cierpienie po rozstaniu z tym nowym. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Czyli tak, w skrócie. Rozstajesz się z pierwszym partnerem, wchodzisz w relację z drugim partnerem, znowu się rozstajesz i chcesz wrócić do relacji z pierwszym partnerem. Wtedy też często to tak działa. Bo z tamtym na przykład się było dłużej, więcej cię łączyło, bo to ten nowy związek to był taki przelotny trochę i taki załatania tych smutków, niepokojów. Czyli właśnie pod wpływem emocji chcemy wracać, a po roku te emocje opadają, jest się już w innym miejscu, już się pozmieniało, a szczególnie kiedy zainwestujesz dużo czasu w swój rozwój. To już prawdopodobnie nie chcesz wrócić. Druga sytuacja to zmiana partnera lub partnerki. Bo mogło być tak, że to w nim był większy problem. Ty byłeś osobą świadomą, bardziej taką akceptującą i nie byłeś w stanie, nie byłaś już funkcjonować i podjęłaś decyzję o rozstaniu. No i gdy tamta osoba złapie świadomość i naprawdę wykona pracę temu, żeby wyjść ze swoich problemów, ze swoich traum, jakichś tam przeżyć, już będzie trochę inną osobą w tym wnętrzu, no to też jest szansa, że ten powrót ma sens, no bo łączą się inni ludzie. Tylko właśnie, po raz kolejny, już łączą się inni ludzie i może okaże się, że już nie będzie cię tak kręcić ta osoba, nawet nie chodzi o fizyczne, tylko o jej reakcje, zachowania. Bo na przykład wcześniej dawało ci to dużo mimo wszystko emocjonalnego rollercoasteru, że tamta osoba reagowała w sposób histeryczny na jakieś twoje zachowania. A teraz już nie reaguje, tak? I cię to nie kręci. Co też oczywiście wiąże się z tym, że masz coś w sobie niepoukładane, skoro takie jakieś rollercoastery emocjonalne cię kręcą. No ale tak bywa. Miewałem tak, że takie rzeczy mnie nieświadomie pociągały, bo uzależniałem się. I o tym jeszcze powiem, ale to na końcu. Także bądź ze mną do końca, bo tam jest jeszcze ostatnia rzecz, dlaczego chcemy wracać. I trzeci powód, dla którego może się udać powrót, to jest to, że dwie osoby się zmieniły. No ale to właśnie znowu dwie już inne osoby, więc tu widzicie, sama odpowiedź się nasuwa, że to jest bardzo trudne, bo potem już się jest innymi ludźmi i się okazuje, że my nie chcemy tego wcale, bo już gdzieś jesteśmy inaczej ułożeni. A, no i teraz trzecia, nie trzecia, tylko rzecz, która jeszcze powoduje, że chce się wracać. Uzależnienie od emocjonalnego rollercoasteru. Czyli uzależnia cię to, że dzieje się dużo w związku. Znaczy działo się, że jednego dnia było super, przytulanie, seks, naprawdę dużo doznań, takich tych pozytywnych, że aż się wylewały. A kolejnego dnia kłótnia, fochy, próby kontrolowania. I tak w kółko. Uzależnia cię to jak narkotyk. To daje wrażenie, że twoje życie jest pełne, że dzieje się w nim dużo, że żyjesz. Jest to uzależniające. Uzależniłem się w pewnej relacji też od tego i potem nie potrafiłem funkcjonować przez dłuższy czas, bo sam się regulowałem i potrzebowałem tego nieświadomie, mimo że to było na długą metę bardzo szkodliwe i destrukcyjne, bo nie dawało bezpiecznego gruntu pod nogami. Tego emocjonalnego. Ale to jest uzależniające, szczególnie kiedy ma się samemu rozchwiane mi się jest. Ma się niskie poczucie własnej wartości, uzależnia się swoją wartość od oceny i bliskości innych ludzi. I to cię wtedy uzależnia. I chcesz wrócić do tego, bo po rozstaniu, na przykład wracasz do domu, myślisz, jest spokój. Z nikim się nie kłócę, mogę czytać książkę. Moje życie jest takie puste, nudne. Nic się w nim nie dzieje. Potrzebuję tego. Czyli to jest wszystko na podświadomym etapie rozgrywane. No i myślisz, muszę wrócić, bo czuję pustkę. Bez tej osoby nie mogę żyć. I to jest kolejna iluzja umysłu, którą ci umysł podsuwa. A umysł lubi podsyłać iluzje. Szczególnie, kiedy cierpimy. Znajdzie każde rozwiązanie i każdą racjonalizację, intelektualizację, aby wyjść choć na chwilę z cierpienia. I nieważne, że czasami wyjście z jednego cierpienia jest skokiem w drugie cierpienie, ale przynajmniej ten skok jest emocjonujący i radosny. I dla tego skoku czy warto? Nie. Lepiej byłoby nie musieć aż tak skakać, tylko czymś bardziej satysfakcjonującym tkwić, w satysfakcjonującej relacji. Bo jednak zapomina się o tym, skoro relacja się rozpadła, to coś było nie tak. Ale tego nie chcemy przyjmować do świadomości. No i teraz, zanim koniec, to jeszcze sobie zaśpiewam. Pa, 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 słuchasz banału. Bu, 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 bu. Znowu musiałem przykuć twoją uwagę. Ciekawe, co teraz robisz. To jest też fascynujące, że piszecie do mnie, że ktoś biegając słucha, spacerując, sprzątając, jadąc do szkoły, do pracy, po pracy. Ciekawe, co teraz robisz. I teraz w odcinku, w Spotify'u można wejść i w ankiecie wpisać, co robisz słuchając podcastu. Zachęcam cię do tego. To naprawdę jakiś sposób ciekawy. Jest to fascynujące, że tak dużo ludzi tego słucha i za to jestem mega wdzięczny. Naprawdę, to jest cudowna rzecz. I gdybym mógł tutaj taką wysłać przez mikrofon rodzaj miłości, z takiej wdzięczności, o, to jestem wam bardzo wdzięczny, bo daje mi to dużo energii i dużo przyjemności. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy są po prostu, to jest taki mój statement, który się odpalił. Nie planowałem tego, nie wiem czemu to poszło. Widać, miałem taką potrzebę. Zanim koniec, to teraz jest, proszę państwa. W takim razie, co zrobić, żeby powstrzymać się takimi pochopnymi decyzjami do powrotu? Zacząć sobie ten motyw no contact. Przez 30 dni nie kontaktuj się z tą osobą. Jeżeli będziecie mieli do siebie wrócić, to nic to nie spowoduje, że 30 dni nie będziecie się kontaktować. Bo wtedy obawa, o, a jak znajdzie sobie inną albo innego, znajdzie ona, no to znajdzie, to znaczy, że chyba to dobrze, że znalazł i że to przeczekałeś, przeczekałaś, bo w takim razie to po co wracać, skoro ktoś tak szybko sobie kogoś znalazł. No trudno, to jest bolesne oczywiście, no ale cóż, to jest sygnał, że dobrze, że nie było próby powrotu. Przynajmniej poszła ta osoba i no, bo czy warto być czyimś może, czy warto zostawać kimś takim, wiesz, że na siłę? Nie, no skoro nie chce, to nie. Poza tym ten no contact da ci też możliwość wejrzenia w bardziej dystansowany sposób w waszą relację, ale i w ciebie, czyli pozwoli być zaczątkiem zmiany, szczególnie kiedy zaczniesz pisać w tym czasie. Weź dziennik, notatnik jakikolwiek i każdego dnia pisz. Tyle, ile potrzebujesz. Minimum 3 strony. Pisz, co ci przyjdzie do głowy. Jakie masz uczucia, emocje ci towarzyszą. Pisz listy do byłego, byłej. Tylko nie wysyłaj w tym momencie, w tym dzienniku. I pisz przez te 30 dni codziennie. Jak masz trudny okres, pisz. Pisz, 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 aż się wypisze długopis. Dziś mi się wypisał długopis, jak pisałem rano dziennik. Właśnie. Trzeba wziąć sprawy i odpowiedzialność za swoje życie w swoje ręce. I to jest najpiękniejsza i najkorzystniejsza rzecz, którą możesz sobie zrobić po rozstaniu. Dla siebie, ale i tak naprawdę dla dobra tamtej osoby. Bo nie pokłócicie się, nie znienawidzicie się na amen, nie poblokujecie. A jak będzie po 30 dniach chęć, to się przecież skontaktujecie. Druga rzecz to uważność. To, o czym mówiłem, że umysł odbiega w przyszłość i przeszłość w myśleniu o tym, co by było, gdyby, co się wydarzy w przyszłości i tak dalej, to większa uważność. Praktykowanie medytacji, ćwiczenia uważności. Ja to powtarzam bardzo często, ale to jest, kurczę, chyba jedna z takich piękniejszych rzeczy, którą można doświadczyć za darmo, bo to nie wymaga nic. Siadasz, skupiasz się na oddechu i medytujesz. Ale to, co chciałem powiedzieć, słuchaj mnie uważnie, bo pomacham teraz palcem jak ten nauczyciel w szkole, który macha, słuchajcie mnie, dzieci! To ja właśnie tak teraz robię. Gdy pojawia ci się myśl związana z byłą partnerką wtedy, to zatrzymaj tę myśl uważnie, tak jakby leciał film i zatrzymujesz go spacją, klikasz pauzę i zatrzymujesz to na tej klatce, na której się zatrzymało. I zatrzymaj na tej myśli, która ci się pojawiła i się zreflektowałeś, że myślisz o czymś. Czyli myślisz o byłym partnerze, partnerce, o powrocie, o jakichś rzeczach. Zatrzymaj tę myśl, przytrzymaj ją w umyśle jak najdłużej możesz, tak żeby nie iść dalej w myślenie. Obserwujesz to, nie zagłębiając się w myśl kompletnie i zaczynasz próbować przywołać sobie, skąd wzięła się ta myśl. Czyli cofasz się z kojarzeniami. Myślisz teraz o powrocie do byłej byłego i wyobrażasz sobie ją, jego uśmiechniętego, to teraz wróć. Skąd się wzięła ta myśl? Może najpierw myślałeś o kwiatku, potem myślałeś o kwiatku, którego dałeś tej dziewczynie, no i się przerodziło w myśleniu o dziewczynie, a zaczęło się od kwiatka, ale przed kwiatkiem było jeszcze myślenie o straganie, a o straganie myślałeś, bo twój wujek ma stragan, a myślałeś o wujku, bo na przykład wujek lubi chodzić na mecze piłki nożnej, a myślałeś o piłce nożnej. Czyli zaczęło się od piłki nożnej i bardzo szybko poszło do byłej byłego. I to bardzo fajnie unaocznia, że to są tylko myśli, jakieś potoki myśli i to jest też pewnego rodzaju iluzja, że umysł bardzo szybko tylko skojarzeniami zaprowadzi cię do myślenia o tym, że nie musisz się trzymać tej myśli. Nie musi ona być twoim drogowskazem. To jest tylko coś, co cię prowadzi. To jest też iluzja. I życzę ci, żeby Każda twoja relacja, która się pojawi w przyszłości, niezależnie czy to będzie nowa, czy powrót, była dobra, choć powroty w większości wypadków, poza małymi wyjątkami, się nie sprawdzają. Zadbaj o siebie i tego ci życzę. Trzymaj się, pa, pa! Na koniec razem z Fundacją Impuls chciałbym wam przypomnieć o tym, że warto głosować w wyborach i niezależnie ile się ma lat, to głos jest ważny i warto wziąć odpowiedzialność, chociaż tą minimalną i pójść i wrzucić swój głos. Ja nie zachęcam na kogo tam głosować, róbcie co chcecie, to już nie moja sprawa, ale warto zagłosować. Ja chociażby myślę sobie o tym tak, że chciałbym, żeby kiedyś edukacja była lepsza, na sensowniejszym poziomie, żeby nie wyglądała tak jak teraz i żeby prowadziła ona do bardziej świadomego społeczeństwa. Może mój głos się do tego kiedyś przyczyni. I zachęcam was też do wzięcia udziału w wyborach, bo każdy głos się liczy. Ale też załączam na dole stronę fundacji, gdzie można sobie zobaczyć, dlaczego inni głosują i podzielić się też swoim motywatorem do głosowania. Zapraszam razem z Fundacją Impuls do głosowania w wyborach parlamentarnych. To tyle ode mnie. Trzymajcie się, pa!